Ekscelencjo, panowie ministrowie, panowie generałowie, panie przewodniczący związków zawodowych Służby Więziennej, wszyscy państwo dyrektorzy w ramach instytucji Służby Więziennej w Polsce, panie prezydencie, przedstawiciele lokalnych władz, wszyscy wielce szanowni zebrani w tej świątyni, na tej Eucharystii. Dzisiejsza Ewangelia oraz czytanie, które słyszeliśmy z listu do Hebrajczyków, ukazują nam bardzo historycznie, a jednocześnie problemowo sytuację dotyczącą człowieka, jego problemów, które kończą się czy mogą zakończyć się także i tragicznie. Pismo Święte w całości, Stary i Nowy Testament, dotyczy w pełni wszystkich możliwych problemów, wygranych i przegranych, sukcesów i upadków człowieka. Wszystko to, co składa się na jego życie. Nie ma ani jednego momentu w Piśmie Świętym, które by nie dotykało człowieka w pełni jego funkcjonowania, życia, istnienia, realizacji tego życia. Pozwólcie, że zacznę troszkę od historii. W nawiązaniu do tych tekstów, które dzisiaj czytaliśmy. Przeczytaliśmy w dzisiejszych tekstach, w liście do Hebrajczyków, o wezwaniu do życia chrześcijańskiego. Przeczytaliśmy dzisiaj tekst ewangeliczny. Jeśli ta sytuacja miałaby miejsce w czasach współczesnych, a więc tak jak to tytułujemy, w czasach państwa demokratycznego i państwa prawa, prawdopodobnie Herodiada zostaliby prawomocnym wyrokiem skazani i mielibyśmy ich jako przedstawicieli rangi osób rządzących usytuowanych w sytuacji więziennej, jeśli nie chroniłby ich immunitet parlamentarny. A więc sytuacja mogłaby być bardzo różna. Natomiast w tym tygodniu w ramach liturgii przeżywaliśmy wspomnienie świętej Agaty i świętego Pawła Miki. Zatrzymajmy się na chwilę przed życiorysami tych osób, bo one bardzo nawiązują do codzienności, którą przeżywamy. Imię Agata. Ileż wspaniałych kobiet nosi imię Agaty? Kim była Agata? Agata jest jedną z najbardziej czczonych świętych w chrześcijaństwie. Urodziła się w Katanii na Sycylii około 235 roku. Jej wyjątkowa uroda zwróciła uwagę Kwicjana, namiestnika Sycylii. Zaproponował jej małżeństwo. Agata odmówiła. Wzbudziła w tym momencie w senatorze nienawiść i pragnienie zemsty. Aresztował Agatę, skazał ją na tortury. Ostatecznie Agata poniosła śmierć rzucona na rozżarzone węgle 5 lutego 251 roku. Jej ciało chrześcijanie złożyli w bezpiecznym miejscu poza miastem. Obecnie ciało Agaty znajduje się w katedrze w Katanii. Święta Agata jest patronką Sycylii, miasta Katanii oraz ludwisarzy. Wzywana jest bardzo często przez kobiety karmiące jako pomoc świętej i przez kobiety przeżywające choroby piersi, w szczególności raka piersi. Święty Paweł Miki, Japończyk, pierwszy katolicki kapłan w Japonii. Może wspomnijmy najpierw, że chrześcijaństwo zakiełkowało w Japonii w 1549 roku. Dotarł tam wtedy święty Franciszek Ksawery. Rządcy Japonii początkowo patrzyli życzliwie na misjonarzy z Europy. Postępy nowej wiary jednak zaczęły wzbudzać ich niepokoje. Obawiali się, że misjonarze budujący przyczółki, że misjonarze będą budować przyczółki dla inwazji europejskiej na Japonię. W 1596 roku postanowiono zakończyć ten, wedle władców wtedy japońskich, proceder i dać pierwsze zasadnicze, krwawe ostrzeżenie. W Osace aresztowano Pawła Miki. W więzieniu w Kioto dołączyli do niego kolejni misjonarze, także trzech nastoletnich ministrantów. Tydzień później odczytano wyroki śmierci. Śmierć przez ukrzyżowanie. 26 skazańców gnano przez zimno i śniegi prawie 1000 kilometrów do Nagasaki. To miasto nadawało się najlepiej na pokazową egzekucję, ponieważ żyło tam najwięcej wyznawców nowej wiary, wiary chrześcijańskiej. Przypomnijmy, Paweł Miki był synem samuraja. Kiedy miał 4 lata, jego rodzice wraz z całą rodziną przyjęli chrzest. Był pierwszym katolickim księdzem z Japonii i za chwilę miał stać się i stał się pierwszym męczennikiem japońskim. Wszystkich tych męczenników przywiązano do krzyży drutami. Kiedy podniesiono krzyże, skazańcy zaczęli modlić się na wzór pieśni pożegnalnej samurajów. Modlili się takim tekstem: jestem Japończykiem z urodzenia, nie popełniłem żadnej zbrodni. Jedynym powodem mego skazania na śmierć jest to, że uczyłem Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jestem szczęśliwy, że mogę umrzeć z takiego powodu i przyjmuję śmierć jako wielki dar od mojego Pana. I tu jest dalej jeszcze treść tej modlitwy, z racji czasowych nie będę jej całej cytował, zakończę. Na końcu mówili tak: nie czuję nienawiści. Zgodnie z japońską metodą krzyżowania, przed każdym ze skazańców stanęło 2 samurajów. Każdy z żołnierzy, wydając z siebie gardłowy okrzyk, wbijał w pierś skazańca włócznią. Dzień wcześniej 13-letni Tomasz Kozaki, skazany na śmierć razem z ojcem, napisał list do matki. Droga mamo, tato i ja idziemy do nieba. Tam będziemy czekać na ciebie. Nie poddawaj się, nawet gdyby wszyscy zostali zabici. Ofiaruj cały swój smutek naszemu Panu i nie zapomnij, że jesteś na prawdziwej drodze do nieba. Nie wolno ci oddawać moich młodszych braci do rodzin pogańskich. Sama ich ucz. To są nasze ostatnie życzenia. Do zobaczenia, mamo. Dzisiaj na wzgórzu Nagasaki stoi kościół i monument przypominający o 26 męczennikach kanonizowanych w 1862 roku, a więc wyniesionych do godności świętych, a w 1981 roku Jan Paweł II odwiedził to miejsce. Nazwał je wtedy wzgórzem zmartwychwstania. Może tak nieskromnie powiem, byłem w tym samym miejscu kilka lat temu na zaproszenie naczelnego kapelana rzymskokatolickiego Japonii i kiedy tam weszliśmy, proboszcz miejscowej parafii wziął mnie na tył kościoła, gdzie są kości Pawła Miki. Tego się tak publicznie nie robi, ale otworzył to tabernakulum, czyli tą złotą skrzynkę, otworzył i pokazał mi palcem. To są kości Pawła Miki. I te kości osobiście mogłem zobaczyć. Kochani, to są fragmenty historii, trudnej historii, ale ludzkiej historii. Ja dlatego tę historię z tego tygodnia, dosłownie z tego tygodnia, gdzie w liturgii Kościoła wspominamy tych ludzi, ja tę historię przytoczyłem, ponieważ dzisiejsza Ewangelia daje nam kolejny obraz tragicznej historii męczeństwa Jana Chrzciciela. Głowę Jana Chrzciciela obcięto w twierdzy Megiddo. To była największa, najgłębsza twierdza żydowska, gdzie później Rzymianie mordowali tysiące Żydów, bo przecież Żydzi byli wtedy pod okupacją cesarza rzymskiego. Do dzisiaj historia mówi, że głowa Jana Chrzciciela spoczywa w sarkofagu wcześniej w świątyni katolickiej. To jest świątynia, która ma podobny wygląd jak ta świątynia, tylko jest powiedzmy 10 razy większa. Jest w centrum Damaszku, tylko że w tej świątyni dzisiaj jest meczet muzułmański, ale głowa świętego Jana jako przez muzułmanów traktowana jako głowa jednego z proroków tam wedle tradycji spoczywa. Mówię wedle tradycji, ponieważ tak do końca na 100% nie jesteśmy pewni, czy rzeczywiście tak to historycznie wygląda. Kiedy dzisiaj Damaszek stoi w ogniu walk bratobójczych, tam ten historyczny moment ma swoje szczególne znaczenie. Popatrzcie, pracujemy z człowiekiem, trudnym człowiekiem, danym nam i zadanym. Służba więzienna, szanowni państwo, jest jedyną służbą w Polsce, oprócz służby zdrowia, gdzie my mamy człowieka 24 godziny na dobę i musimy zapewnić całość życia temu człowiekowi. Żadne inne służby w Polsce, czy w ogóle na świecie, służby państwowe, służby społeczne, zajmują się człowiekiem w jakimś wymiarze godzinowym i potem ta praca się kończy. My musimy obsłużyć człowieka w całym jego życiu, trudnym jego życiu. Dlatego chciałbym złożyć tutaj publicznie hołd służbie więziennej w Polsce za tę pracę, za tę pełnodobową pracę z człowiekiem, za te pełne zapewnienie całości opieki temu człowiekowi. Chciałbym tu w tym miejscu publicznie podziękować służbie więziennej w Polsce za programy naprawcze, które realizujemy w miarę naszych możliwości. Ileż troski o człowieka, trudnego człowieka jest złożone i jest przepięknie realizowane przez polskie więziennictwo. Jest to trudne do zauważenia, dlatego że dominuje w myśleniu ludzkim chęć ukarania, chęć zemsty, chęć publicznego ukazania na przykład przez media rzeczy medialnych. Natomiast ta wielogodzinna, codzienna praca nad człowiekiem nam powierzonym nie jest aż taką medialną nowiną, gdzie nie słyszymy, aby w mediach mówiono, że polskie więziennictwo zajmuje się człowiekiem 24 godziny na dobę. Aż tak tego się nie eksponuje. Raczej się eksponuje te trudne momenty naszej służby. Tymczasem powiedzmy sobie tutaj, oddajmy hołd wszystkim polskim pracownikom służby więziennej za ten trud, za to dzieło, całości pracy nad drugim człowiekiem. Są tutaj wśród nas księża kapelani, którzy także swoją pracą przepięknie wpisują się w całość pracy służby więziennej. Przepraszam, nie jestem w stanie, bo chodzi też i o czas, abyśmy tutaj wymieniali dzieła wszystkich księży kapelanów, ale to dzieło, które czyni ksiądz kapelan z Grudziądza, pracując z kobietami w warunkach izolacji więziennej. Dla nas kapelanów kobieta w izolacji więziennej jest szalenie ważna, bo nie jedna z nich rodzi dziecko w warunkach izolacji więziennej. Wychowuje to dziecko początkowo, a więc to są szalenie ważne ludzkie momenty i chcemy tym momentom towarzyszyć. I ksiądz kapelan przepięknie to realizuje. Mamy księdza kapelana, który pracuje z więźniami, a potem pracuje z nimi, mając ich w swoim założonym dla nich domu, gdzie oni po wyjściu na wolność są bezdomni, nie mają dokąd iść. On ich przygarnia i razem z nimi mieszka w tym domu pod Opolem. I takich domów ma kilka. Przepięknie tę pracę robi. To byliby bezdomni ludzie, którzy by chodzili po ulicach, może by na nowo kradli, może by na nowo inne rzeczy robili, a jakąś garstkę tych osób, bo przecież nie sposób jest ich wszystkich zagospodarować, bo nie każdy z nich też chce być zagospodarowany, on ich zagospodarowuje. Mamy księdza kapelana, który przepięknie wspomagał służbę więzienną w momencie bardzo tragicznych wydarzeń w Sztumie. Jest wśród nas. Jaka to była wielka praca, aby wtedy tę sytuację jak najwłaściwiej po ludzku ogarnąć. Mamy księdza kapelana ze Szczecina, który wczoraj odprawił pogrzeb funkcjonariusza, który popełnił samobójstwo. Jak bardzo nam są drodzy ci ludzie, którzy wobec siebie samych także targnęli się na życie. Myślimy o nich modlitewnie, modlimy się za nich, bo to też były i są życia. Te życia trzeba na tyle, na ile dzisiaj możemy ratować. Jest nam drogi każdy pracownik, ponieważ każdy pracownik służby więziennej doświadcza różnego rodzaju trudnych ludzkich sytuacji i to odium tej trudności na każdym z pracowników jest. Także na wszystkich dyrektorach, którzy muszą całościowo ogarniać tę sytuację. Kochani Państwo, tyle trudnych sytuacji jest na waszych barkach. Razem jesteśmy tutaj, aby sobie radzić wspólnie z tą sytuacją. Sytuacją trudnego, powierzonego nam człowieka. Tak więc i ta historia, którą przed chwilą przytoczyłem, i można by tu inną historię jeszcze przytoczyć, i te fakty ewangeliczne, o których przeczytaliśmy dzisiaj, ta tragedia, która dotknęła Heroda, Herodiadę, tę biedną dziewczynkę, która niosła na misie głowę zamordowanego Jana Chrzciciela. No znajdźmy się w sytuacji nastoletniej dziewczyny, która niesie na rękach odciętą głowę człowieka. To jest tragedia ludzka, która zawsze potem musi zostać w człowieku. To nie jest takie łatwe gdzieś wyrzucić poza siebie tego typu tragedie. A więc te teksty i ta nasza trudna służba, która ma w sobie tyle przepięknych działań, tak bardzo pozytywnych. Gdyby cała Polska chciała posłuchać o naszych naprawczych programach, o naszej pozytywnej działalności w więziennictwie, ile my wnosimy dobra w polską rzeczywistość poprzez tę naszą pracę. I tutaj, przy tym ołtarzu, podczas tej Eucharystii, dziękujemy za to wszelkie dobro, które czyni polska służba więzienna na rzecz Rzeczpospolitej. I modlimy się, abyśmy dalej pełni sił mogli te programy pozytywne jak najlepiej realizować i abyśmy mogli jak najlepiej pomóc każdemu człowiekowi, który jest powierzony naszej instytucji. Amen.